Przystanek Kultura.
Witaj maj, piękny maj. U Polaków błogi raj z jednej strony, a z drugiej popiół i cement, mentalny niż, boli mnie Polska, wisi mi krzyż. Patriotyzm nie jedno ma imię. I zapewne Reinold Suchodolski, autor Mazurka 3 maja, jak i Maria Peszek, śpiewająca Szarą flagę, kochali i kochają swój kraj równie mocno, tylko każdy na swój sposób. Program realizuje Edyta Mosińska, dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Grupa The Krasnals wykorzystała bitwę pod Grunwaldem Matejki, by przedstawić własną wizję polskiej współczesnej obyczajowej i politycznej wojny. Reżyser Radosław Rychcik dziady Mickiewicza przeniósł do Ameryki lat 60., a Anna Karolina Kłys w książce Brudne Serca rozmontowuje mit złego ubeka. Takie zabawy z polskimi symbolami i mitami budzą jednak powszechny opór. Dlaczego? Na to pytanie odpowie etyk i kulturoznawca Przemysław Rotengruber. Krytyk architektury Kuba Głaz spróbuje udowodnić, że nowoczesny w formie pomnik także może nieść patriotyczne treści. A skoro padło hasło Ameryka lat 60., to nie może u nas zabraknąć protest songu. Joan Baez, Saigon Bright.
Farewell, my wistful Saigon bride. I'm going out to stem the tide. A tide which never saw the seas. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men will it take to build a dike that will not break? How many children must we kill before we make
Przystanek Kultura.
Dzisiaj 3 dzień maja, święto państwowe, kiedyś zakazane i ignorowane, po 89 roku znowu czczone. Dołączyła do mnie Martyna Nicińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Razem zrobiliśmy przegląd ostatnich wydarzeń kulturalnych, w których artyści sięgnęli a to do historii Polski, a to do kanonu polskiej literatury, albo na przykład do znanych dzieł sztuki polskiej. No więc od czego zaczniemy?
Może od dziadów?
W Teatrze Nowym, które Radosław Rychcik tam właśnie wystawił. No właśnie, jak ci się spodobało przeniesienie mickiewiczowskich dziadów, czyli narodowego dramatu romantycznego polskiego, do Ameryki lat 60.? Co sądzisz o Jokerze, który wcielił się w rolę guślarza i na przykład o automacie z kolą na scenie?
Na początku ten spektakl bardzo mnie zirytował. Mieszkam w Polsce, ten kraj ma swoją historię, ma swoich bohaterów. I naprawdę nie mogłam patrzeć na tą już oklepaną Marilyn Monroe na scenie wspólnie z Jokerem, ale potem dałam się wciągnąć tej opowieści, bo chyba to był jedyny sposób.
Zabrakło ci XIX-wiecznych studentów w celi klasztoru?
Nie, ale zabrakło mi na przykład odniesienia do współczesnej historii Polski, chociażby tej po transformacji. Chciałabym zobaczyć świat, w którym żyję i chciałabym zobaczyć taką inscenizację dziadów, która odwołuje się do problemów, z którymi my się teraz borykamy.
Czy ja mam pewne wątpliwości, czy to musiała być Ameryka lat 60. Oczywiście rozumiem ten stosunek Rychcika do tego czasu akurat, kiedy to wykluczenie czarnoskórych mieszkańców najbardziej się wtedy w Stanach zaznaczyło. Zwłaszcza, że my uważamy Stany Zjednoczone za przykład najlepszej demokracji, więc rozumiem ten zabieg. Chociaż musielibyśmy sobie zadać pytanie, czy na przykład w historii ludzkości nie było innych ważniejszych wydarzeń? Czy faktycznie Ameryka lat 60. jest tak istotnym czasem w dziejach ludzkości, że trzeba było ją przenosić na scenę Teatru Nowego w Dziadach, czyli w polskim romantycznym dramacie? No ale taki był wybór Rychcika.
A jak argumentuje ten wybór? Posłuchajmy.
Wydaje mi się, że ten ruch nasz jest właśnie przewrotny w tym sensie, że Mickiewicza samego, jego słowa, jego poezję można usłyszeć łatwiej w tym kostiumie. Dlatego, że wtedy nie zastanawiamy się, kim ta postać jest, po prostu ją znamy.
Ale próbuje pan po prostu tego Mickiewicza sprzedać w innym opakowaniu.
Sprzedać w innym opakowaniu i przede wszystkim w konkretnym celu.
Jaki to jest cel?
Absolutnie zwrócenie ludziom uwagi na segregację rasową, na rasizm, na problem być może w Polsce jeszcze absolutnie abstrakcyjny, bo mało jest u nas ludzi po prostu innych. A wydaje mi się, że w Polsce, skoro już mamy wolność, o czym bardzo szybko zapominamy, to powinniśmy dbać o to, żebyśmy pozwalali sobie i uczyli się różnorodności, absolutnego wsłuchania się też w potrzeby innych i okazuje się, że Mickiewicz po prostu te dziady dlatego są wielkie, dlatego że mogą opowiadać historię właśnie innych, a nie tylko naszą. Uważam, że to jest spektakl dla wszystkich, to znaczy, ale przede wszystkim też wydaje mi się, że to jest bardzo dobry spektakl dla polskiej publiczności, dlatego że wniosek, który przyjdzie nam wyczytać z tego przedstawienia, to, że w zasadzie powinniśmy myśleć o sobie jako niewolnikach najpierw, zamiast być już w kolejce po to, żeby nazwać się panami. I to właśnie ten gest identyfikacji po prostu z czarnymi, czy też z Indianami, to jest ten gest, o który nam chodzi. Wydaje mi się, że dziady w tym sensie mogą być zwariowane, bo mogą opowiadać o naszych murzyńskich korzeniach.
A tak mówił Radosław Rychcik, reżyser Dziadów w Teatrze Nowym w Poznaniu, czyli, jak z tego wychodzi, stylizacja na Amerykę lat 60. służyła w tym wypadku, żeby wywołać akceptację dla inności i różnorodności.
A Dziady wziął też na tapetę reżyser Michał Zadara, tylko że w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Do 2016 roku chce przenieść na scenę wszystkie części Dziadów i jeśli mu się to uda, to będzie pierwsza w historii pełna inscenizacja tego narodowego dramatu.
Teatry sięgają po romantyczne dramaty, a artyści wizualni poznane dzieła malarskie. Niedawno w Poznaniu mogliśmy po raz pierwszy oglądać monumentalne dzieło grupy The Krasnals pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem. Ten obraz między innymi nawiązuje do słynnego obrazu oczywiście Jana Matejki, który znają chyba wszyscy Polacy. Dużo wizerunków znanych osób znalazło się na tym nowym obrazie. Ja mam wrażenie, że artyści chcieli tutaj przy użyciu znanego dzieła sztuki pokazać po prostu współczesne wojny polityczne, czy też nawet wojny obyczajowe w Polsce.
No jak przyjrzymy się, to zobaczymy, że do roli aktualnego dowódcy polskich sił zbrojnych na obrazie grupy The Krasnals awansował Pudzian. Widzimy też kilku bohaterów znaczących dla najnowszej historii Polski, m.in. Dalaj Lamę, majora Waldemara Fydrycha, twórcę pomarańczowej alternatywy. Są też oczywiście prezydenci Polski i premierzy i pojawiła się również gdzieś tam w kąciku Doda. Z niektórych z nich artyści się wyśmiewają, innych traktują na poważnie, bo tak w ogóle jest w przypadku grupy The Krasnals, że trudno rozstrzygnąć, po której stronie się opowiadają, mówi Karolina Staszak, kuratorka ich wystawy w PBG Galery w Poznaniu.
Do The Krasnals jest taka łatka przypięta artystów prawicowych, A w Polsce jest troszeczkę tak, że jeśli deklaruje się przywiązanie do tradycyjnych wartości, to jest się kojarzonym z elektoratem partii nielubianej u nas. Ale chciałam właśnie pracami pokazać, jak to jest, czy faktycznie można ich tak podsumować w taki sposób, że to są prawicowi artyści. Właśnie w tej satyrze politycznej jakby wychodzi, czy oni oszczędzają którąś ze stron sceny politycznej, czy nie. Miałam taki dylemat, bo na przykład jest takie płótno, które przedstawia samolot. Tytuł obrazu brzmi Rachciach i na Wawel, związany jest z katastrofą smoleńską. No ja zrezygnowałam z tego płótna. To nie chodzi o cenzurę, czy nie. To mogłam dobrać takie prace, jakie chciałam, ale to by dobitnie pokazało właśnie, że oni nie chcą się opowiedzieć po żadnej z tych stron. Dla mnie ten obraz taki jest już na granicy smaku.
I do tego monumentalna praca nawiązująca do bitwy pod Grunwaldem. Artyści chcieliby, żeby to była współczesna epopeja narodowa. Myśli pani, że tak się stanie?
Ja myślę, że to już jest taki obraz, który będzie zapamiętany na pewno. Trudno jest powiedzieć, co z tej współczesności będzie tak bardzo istotne za kilkadziesiąt lat. No bo przecież artystów tworzących jest całe mnóstwo, więc to krytycy, kuratorzy i historycy sztuki, którzy piszą o współczesnych artystach, wydobywają z całej masy twórczości tych, którzy później w podręcznikach przetrwają. To dzieło nawet nie potrzebuje za bardzo takiego promowania przez specjalistów, bo samo robi taką furorę, to znaczy chyba nie potrzebuje takiego rosu reklamowywania. Zresztą Dekrasnans, prowadząc bloga, oni sami dbają o to, żeby było o nich głośno.
A skoro mowa o katastrofie smoleńskiej z kwietnia 2010 roku, o której wspomniała Karolina Staszak, na razie przy okazji każdej rocznicy tego wydarzenia ludzie zbierają się pod pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Lesie Katyńskim. Ten pomnik znajduje się w Poznaniu na tyłach zamku. Pomniki to chyba najbardziej popularna forma upamiętniania ważnych, często tragicznych wydarzeń w naszej historii, albo na przykład zasłużonych osób. Monumenty na ulicach polskich miast mają raczej konserwatywną, zachowawczą formę. To na ogół są po prostu figury, postaci, czy na przykład koń wykuty w marmurze lub odlany w brązie. Taka zamknięta forma nie pozwala się do pomnika zbliżyć, nie otwiera żadnej dyskusji, no a przecież powinna. Tak przynajmniej sądzi historyk sztuki dr Piotr Korduba.
Naturalnie, że myślimy o tym w XIX-wieczny sposób i to jest tym bardziej zadziwiające, że przecież gdybyśmy dzisiaj budowali dworzec kolejowy, to nie zbudowalibyśmy go w stylu neogotyckim, tak jak na przykład na wzór wrocławskiego, chociaż on się nam bardzo podoba. Siedziby współczesnych banków, to przecież nie buduje się ich z kolumnadami, z wielkimi portykami, z gigantycznymi holami. Jeżeli już w ogóle odwołują się do takiego patetycznego języka, to on jest jakiś przeredagowany. Ktoś się nad tym zastanowił, jak uwspółcześnić tą formułę majestatyczną statycznego bankowego budynku. A pomniki zostały daleko w tyle. Ta refleksja jest moim zdaniem najbardziej zapóźniona. To oczywiście jest związane z tym, że z rzeźbą jest w ogóle dosyć trudno, a ta całkowicie współczesna wysunęła się tak daleko, że jest właściwie poza, mam wrażenie, świadomością i pomysłodawców, i w dużej mierze także odbiorców.
Świetnym przykładem nowoczesnego monumentu jest projekt pomnika upamiętniającego tragedię na wyspie Utoja. Ktoś wpadł na pomysł, żeby na wyspie utworzyć szczelinę. Ma ona przypominać o przerwanym życiu młodych ludzi zastrzelonych przez Breivika. Ale dr Piotr Korduba zwraca uwagę na jeszcze jedną ciekawą formę pomnika.
Ja mam takie poczucie, że zapominamy o jeszcze jednej bardzo atrakcyjnej formule upamiętniania, a mianowicie figurze skweru. Czyli czymś, co może zawierać elementy małej architektury, rzeźby, ale jest też kompozycją przestrzenną z elementami zieleni, ogrodniczą. Skwerami upamiętniano różne osoby. Nawet w czasach komunizmu, prawda, powstawały skwery ku pamięci czy imienia czyjegoś. One były na ogół dość banalnie zaprojektowane. Ale proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład miasto zamawia, czy rozpisuje konkurs na ciekawy zaprojektowany skwer, który nie będzie rabatami z różami, prawda, i wystawioną historyzującą ławeczką z kimś tam, tylko jest rzeźbą przestrzenną, taką w trakcie, w której można się bawić, mogą spacerowicze wypocząć, a zarazem można się spotkać na akademii czy jubileuszu w dzień aniwersarium, prawda, którego
i złożyć
dotyczy
kwiaty
złożyć kwiaty. I to jest fenomenalna sprawa. To jest nie tylko tańsze, to jest atrakcyjniejsze wizualnie. To może być rzecz, którą Poznań na przykład mógłby stanąć, prawda? Zachęcając do odwiedzenia i się w ten sposób promować.
No ale Poznań tą rzeczą na razie nie stanął. Na koniec zajmijmy się jeszcze raz literaturą, nieco inną niż Dziady. Co jakiś czas ukazują się książki, które rozprawiają się ze zmitologizowaną wersją historii Polski. W zeszłym roku głośno było o książce Obłęd 44 Piotra Zychowicza, który ukazał tak naprawdę chyba bezsens Powstania Warszawskiego. W podobnym duchu swoje wspomnienia o Powstaniu Warszawskim kilka lat temu spisał nieżyjący już poeta Bolesław Taborski. Natomiast w tym roku do księgarni trafiła książka Anny Karoliny Kłys pod tytułem Brudne Serca. To książka o tym, że ludzie nie dzielą się jedynie na bohaterów i zdrajców.
Tak, po lekturze Brudnych Serc już tak jednoznacznie nie oceniamy zarówno żołnierzy wyklętych, jak i oficerów SB. Bo w książce Anny Kłys jeden z chłopaków z lasu bardziej niż wyzwoleniem Polski zajmował się kradzieżami i rozbojami. Z kolei pozbawiony uczuć funkcjonariusz SB wcale nie był zaciekłym komunistą, tylko zwykłym dorobkiewiczem. Podczas pracy nad książką Anna Kłys dotarła też do szokujących materiałów o własnym ojcu, i to sprawiło, że autorka patrzy zupełnie inaczej na powojenną historię Polski.
Poruszam tak naprawdę bardzo wiele problemów, które dla mnie są dużo groźniejsze niż to, czy pobierało się pensje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy nie. Czyli na przykład wszystkie sprawy związane z współpracą w okresie okupacji na terenie Generalnej Guberni, na terenie Kraju Warty z Niemcami. Sposób, w jaki Polacy zachowywali się wobec Niemców po wojnie, czy jeszcze w czasie wojny, tylko już po wkroczeniu Armii Czerwonej. W jaki sposób zachowywaliśmy się wobec Polaków narodowości żydowskiej, w jaki sposób zachowywaliśmy się w stosunku do siebie wzajemnie, tak? Skąd tyle rozpraw w sądach specjalnych po wojnie dotyczących tego, że Polak donosił na Polaka, tak? To w ogóle to jest tak, zniknęło, tego tematu nie ma. Natomiast myślę, że tych tematów jest dużo takich, które należałoby sobie przetrawić i mówić o nich. Przede wszystkim nie krzyczeć, nie interpretować tego w jakiś sposób, nie zarzucać sobie, że się fałszuje historię w momencie, w którym się zadaje pytania. Nikt nie rodzi się bohaterem, tak? Jeżeli jakieś wydarzenie w jego życiu powoduje, że ten ktoś staje się bohaterem albo zdrajcą, to nie znaczy, że całe to jego życie było jednowymiarowe, bo nie było, bo nigdy tak nie ma.
Tak Anna Kłys mówiła o swojej książce Brudne Serca. Czy nasuwa się nam na koniec jakiś wniosek? Czy odczytywanie na nowo historii, reinterpretowanie narodowych dzieł i mitów wychodzi nam na dobre? Ja uważam, że wychodzi na dobre, bo wykształca się dzięki temu nowoczesny patriotyzm. Pytanie jednak, czy jesteśmy gotowi na to, żeby ten nowy patriotyzm wykształcić i czy ten nowy patriotyzm w jakiś sposób przyjąć?
Chyba po prostu trzeba próbować. Nie każda interpretacja przypadnie widzowi do gustu. Mnie na przykład nie przekonują Dziady Rychcika, ale za to bardzo podobają się fragmenty Bitwy pod Grunwaldem wykorzystane przez The Krasnals. Może będzie jeszcze kiedyś moda na takie wierne odtwarzanie dzieł z kanonu literatury, ale na razie chyba lepiej spojrzeć na nie w zupełnie nowy sposób.
To była Martyna Niecińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie wspomnieliśmy jeszcze w naszych rozważaniach o piosenkach czy o piosence. I tutaj świetnym przykładem krytycznego stosunku do polskich mitów i ojczyzny jest twórczość Marii Peszek. Tak więc teraz mocna szara flaga. Bo za chwilę między innymi o flagach narodowych będę rozmawiał z naszym kolejnym gościem.
Za dużo myślę, za bardzo chcę, za mocno czuję, za gęsto śnię. Flaga pamięta, brudna i szara. Jestem brzydka, dziś jestem stara, boli mnie głowa, totalny nisz, męczy mnie Polska, wisi mi krzyż, boli mnie głowa, totalny nisz, męczy mnie Polska, wisi mi krzyż. Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę, kochaj, aż całkiem myśleć przestanę, popiuj cement. Kaleczę, do zobaczenia na tamtym świecie. Za dużo myślę, za bardzo chcę, za mocno czuję, za gęsto śnię. Popiół i cement, totalny nisz, męczy mnie Polska, wisi mi krzyż. Za dużo myślę, za bardzo chcę,
Przystanek Kultura.
Przez ostatnie dni na ulicach naszych miast trwa nieustanny atak narodowych symboli oraz orgia biało-czerwonych flag. Pod pomnikami ukazującymi heroiczne postaci i wielkie wydarzenia z polskiej historii leżą barwne wieńce ze wstęgami. Jedni mówią, że miasto przybiera odświętną szatę, a inni nazywają to inwazją kiczu, a nawet estetycznym gwałtem. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, miasto się w tym czasie zmienia i niestety zawsze w myśl zasady inżyniera Mamonia, że najbardziej kochamy te piosenki, które znamy, czyli wykorzystujemy te same symbole, powtarzamy podobne gesty i zachowania, śpiewamy te same pieśni i gramy znane melodie. Na reinterpretację narodowych symboli i dyskusje o narodowych mitach, jak słyszeliśmy przed chwilą, decydują się przede wszystkim artyści, a tak zwana większość raczej sobie nie zadaje tego trudu. Witam w studiu gościa, jest ze mną doktor habilitowany Przemysław Rotengruber, etyk i kulturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego podczas rozmaitych świąt i ważnych wydarzeń miasto tonie w okolicznościowych dekoracjach?
Tonie dlatego, że tonie. To znaczy zawsze tak było i ponieważ kierujemy się nawykiem, nawyk jest ważny, bez nawyku nie moglibyśmy funkcjonować, symbole, czy też może raczej zachowania dobrze nam znane powielamy.
No ale co chcemy zakomunikować w ten sposób, wywieszając te flagi?
Swoją przynależność do wspólnoty, przypomnieć sobie, czy może odtworzyć właśnie w postaci uproszczonej, czyli w postaci symboli, odtworzyć sobie, czym jesteśmy jako Polacy, czyli co składa się na naszą tożsamość narodową.
A to nam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa?
W stopniu znacznym tak, ale też poczucie przynależności. Jeżeli postawimy znak równości między jednym i drugim, to możemy mówić o bezpieczeństwie. Osobiście jestem przekonany, że chodzi o coś więcej. Człowiek funkcjonuje w grupie. To jest odkrycie arystotelesowskie, ale właściwie można by również przypisać je zdrowemu rozsądkowi. Ci inni są nam do czegoś potrzebni, a spośród tych innych wybieramy tych, którzy zachowują się podobnie do nas, respektują te same normy, przywiązani są do tej samej tradycji, do tych samych obyczajów. No to w największym skrócie dzisiaj moglibyśmy utożsamić z pojęciem narodu.
Ale dlatego właśnie zachowujemy się schematycznie?
Człowiek zachowuje się schematycznie. Nawyk to jest 90-kilka% tego, co czynimy na co dzień. Bez nawyku nie moglibyśmy istnieć jako ludzie. Niektórzy z nas od czasu do czasu zdolni są do refleksji, ale po to tylko, by korygować nawyki. To jest natura ludzka, z tym nie ma co walczyć.
Ale tutaj przy okazji tych symboli, oprócz tego oczywiście, że jest jakaś powtarzalność, jest też znaczenie tych symboli, prawda? Czyli również informujemy, że jesteśmy patriotami. To też ma jakieś znaczenie.
Symbole działają w obie strony. Rzeczywiście za pomocą symboli komunikujemy to, kim jesteśmy, ale też symbole przypominają nam o czymś. Problem polega na czymś innym, na wyczerpywaniu się symboli. Posługujemy się tymi samymi symbolami bez dostatecznej troski o to, co one dzisiaj znaczą, albo dokładniej mówiąc, co one dzisiaj dla nas powinny znaczyć.
Czyli co, automatycznie się nimi posługujemy?
Niestety zbyt automatycznie. Ten schematyzm może nas gubić, dlatego że z całą pewnością nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy czytali niegdyś najpierw Mickiewicza, a później dajmy na to Sienkiewicza. Nawet jeśli wielu z nas deklaruje przywiązanie do obu autorów, to treści przypisywane dokonaniom, pracom tychże pisarzy są już dzisiaj zupełnie inaczej odczytywane, inaczej interpretowane, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi. Możemy sobie dzisiaj w związku z tym, że sytuacja polityczna jest niepewna, zadać pytanie, jak jako pokolenie, jako wspólnota narodowa, może szerzej, zachowalibyśmy się dzisiaj, gdyby wybuchła wojna. W 1939 roku...
Czy chwycilibyśmy za broń i poszli na front,
właśnie,
tak?
W 1939 roku nikt nie miał wątpliwości, że powinien chwycić za broń. Jeśli jak Gombrowicz za tę broń nie chwycił, to później przez całe życie sobie samemu musiał to tłumaczyć, dlaczego tego nie uczynił.
No ale jest jakiś dualizm w takim razie. Obwieszamy się flagami, czcimy bohaterów, kładziemy wieńce, ale za broń nie chcemy chwytać.
Ponieważ sami dokładnie nie wiemy, co dla nas oznacza dzisiaj polskość, przywiązanie do wspólnoty narodowej. Po 1989 roku powinniśmy wykonać pracę, której nie wykonaliśmy. Pracę polegającą na reinterpretacji pojęcia patriotyzmu. A tkwimy po uszy jeszcze w jakichś wyobrażeniach PRL-owskich. Pozostały wyobrażenia przedwojenne, ale czegoś współczesnego, współczesnej definicji patriotyzmu nie posiadamy.
No, polskość pewnie dla większości to jest wywieszenie tej biało-czerwonej flagi i złożenie kwiatków pod pomnikiem.
I zjedzenie karpia 24 grudnia, zapewne, tylko że to zdecydowanie za mało. Dlatego właśnie moglibyśmy zainwestować również w nasze zbiorowe bezpieczeństwo, tłumacząc sobie, czym jesteśmy, czego od siebie oczekujemy, z tym, że to przekładało przekładałoby się na sprawy powszednie. Nie chodzi tylko o patriotyzm od święta, ale właśnie o postawy obywatelskie, o kontrolę władzy, o włączanie się w życie publiczne. No tego wszystkiego brakuje, a to jest kwintesencja współczesnego patriotyzmu.
No właśnie, pan mówi o takim patriotyzmie zreformowanym trochę, ja mu tak to nazwał, a wydaje mi się, że nie wiem, czy dobry jest tok mojego myślenia, ale zdaje się, że polski patriotyzm coraz bardziej żegluje w kierunku nacjonalizmu.
Znaczy, z nacjonalizmem sprawa jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ po wojnach napoleońskich, czyli po Kongresie Wiedeńskim, wszyscy stali się nacjonalistami. Ten nacjonalizm rzecz jasna upodobnia się do patriotyzmu, a patriotyzm do nacjonalizmu. Tyle tylko, że mówimy tutaj o granicy cienkiej i niewyraźnej, którą przekraczamy co rusz.
Nacjonalizm się wiąże z państwami narodowymi po prostu. Związany jest na przykład ze zjednoczeniem Niemiec, zjednoczeniem Włoch.
Ale też z przekonaniem o szczególnej roli, jaką ma do odegrania naród w historii świata. Roli oczywiście dominującej. I gdybyśmy się właśnie przyjrzeli temu wszystkiemu, co dzieje się już w wieku XIX, czyli właśnie odrodzenie się Niemiec, walka Włochów, pojawianie się ruchów sionistycznych. No i oczywiście nasz Mickiewicz i tworzenie się jakoś nowoczesnego, czy może nowocześniejszego wyobrażania narodu, to jest historia wspólna. Dzisiaj do tej historii powracamy, moim zdaniem, przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Kiedy jest biednie, człowiek zaczyna myśleć bardziej o sobie, mniej o otoczeniu, mniej o innych. Chociaż ja bym nie demonizował polskiego nacjonalizmu, ja go nie dostrzegam.
A jeśli chodzi o symbole nowoczesnego patriotyzmu, jakie one powinny być? Jednak wykorzystując podczas tych wszystkich narodowych świąt symbole, którymi się otaczamy, jednak korzystamy z tego zasobu XIX-wiecznego. Nie wykształciliśmy w kwestii takiej czysto wizualnej zasobu symboli nowoczesnego patriotyzmu.
Być może historia przeszkadza nam najbardziej. Rzeczywiście nasz patriotyzm jest odświętny ze względu na dobrze znaną opozycję my i oni. Będąc pod zaborami, a czy też doświadczając obecności komuny, dzieliliśmy rzeczywistość na tę naszą i tę zawłaszczoną przez obcych innych tych, którymi się nie chcemy identyfikować. I to było pewnego rodzaju usprawiedliwienie, ponieważ w rzeczywistości zawłaszczonej nie musieliśmy czynić niczego na co dzień. Właśnie po odzyskaniu politycznej niezależności po 1989 roku, jakkolwiek byśmy tej niezależności nie definiowali, pojawiły się nowe obowiązki. Mianowicie patriotyzm związał się jako pojęcie, jako idea z tym, co należy czynić na co dzień. Ponieważ patriotyzm odświętny stracił zastosowanie. Tymczasem myśmy się nie przestawili. Jestem głęboko przekonany, że od symboli powinno się zacząć. A to z tego powodu, że symbole, no to jest również spuścizna romantyczna, spuścizna XIX-wieczna, ale w każdym razie symbole wyznaczają kierunek. Kierunek, który później prowadzi nas do odkrywania, do ustalania szczegółów, co czynić należy właśnie na co dzień.
To ta konstatacja nie jest zbyt optymistyczna, dlatego że wykorzystując stare symbole, nie jesteśmy w stanie wytworzyć nowego patriotyzmu.
Tak, to jest forma rytualizmu, która nas samych blokuje.
Niestety jesteśmy pod ścianą.
Wie pan, no ja głęboko wierzę w proroctwo wypowiedziane przez Kisiela w 1989 roku podczas spotkania w Poznaniu. To było tego dnia, kiedy w arenie odbywał się pierwszy wiec solidarnościowy. Zapytaliśmy wtedy Kisielewskiego, ile to potrwa, a on udzielił odpowiedzi bardzo pesymistycznej z naszego punktu widzenia wówczas, mianowicie 40 lat przez pustynię. I ja głęboko wierzę w to, że kiedyś pojawią się na uczelni tacy ludzie, którzy nie będą wiedzieli, kto to jest Bareja i nie będą rozumieli tych żartów. Na razie wszyscy świetnie je rozumiemy.
W kształtowaniu wspólnej miejskiej przestrzeni, według mnie, ciągle jest żywy taki XIX-wieczny model. Oczywiście na trochę mniejszą skalę niż jakieś 100 lat temu, czy 150 lat temu. Stwarzamy bowiem w miejskiej przestrzeni miejsca narodowego kultu, ja tak bym to nazwał, a myślę tutaj o konkretnych przykładach, czyli po prostu o pomnikach. To są pomniki pełne postaci heroicznych i narodowych symboli. Dlaczego my nie lubimy form abstrakcyjnych?
Cechą komunikatu artystycznego wypowiedzianego w przestrzeni publicznej powinna być jego czytelność. On powinien być zrozumiały. Do rangi tego metasymbolu, jeśli można użyć tego brzydkiego słowa, przyznaję, urasta katedra, do której wchodził prosty człowiek.
I był olśniony błękitnym Jeruzalem.
Tak, ale dokładnie, ono uderzało go. Te treści epatowały, docierały do niego bezpośrednio, pomimo braku kompetencji kulturowych. Wydaje się, że to jest oczekiwanie nie tylko Polaków, żeby symbole, zwłaszcza pomniki jako symbole, objaśniały się same i trudno się temu dziwić. One rzeczywiście powinny mieć taką moc integrującą.
Ale Niemcy trochę już jednak zredefiniowali u siebie to pojęcie pomnika takiego typowego. Przywołajmy pomniki w Berlinie na przykład.
Holokaustu.
No, Holokaustu dajmy na to. No to jest jednak forma abstrakcyjna, prawda?
No tak, ale temu towarzyszyła edukacja społeczna. Powinniśmy wyjść z tego Bizancjum, które wisi również nad nami, bo tu już nie chodzi nawet o formy wertykalne, ale o schlebianie tanim gustem. Z całą pewnością edukacja obywatelska jest warunkiem koniecznym wszystkiego. nie będziemy się porozumiewali na poziomie podstawowym, jeżeli nie będzie towarzyszyła temu porozumieniu, czy poprzedzała to porozumienie, edukacja obywatelska. To jest największe zaniedbanie władzy w okresie ostatnich 25 lat. Społeczeństwo postsolidarnościowe nie jest społeczeństwem zdolnym do solidarności, jeśli mówimy o pewne umiejętności i nawyki wyuczone. Nikt tego nie uczy Polaków.
I to społeczeństwo nie zaakceptuje symboli innego społeczeństwa.
Dokładnie, dokładnie tak. Tu jest problem w porozumiewaniu się, zwłaszcza na poziomie symbolicznym, ponieważ jeżeli takie porozumiewanie wymagałoby jakiejś umiejętności, jakiejś dodatkowej wiedzy, no to trzeba przyznać z żalem, że tej wiedzy nie ma.
No i dlatego w Polsce, w centrum miasta nie powstanie nigdy monumentalny meczet.
Nie, no nigdy to jak nigdy. A poza tym z tym meczet to jest w ogóle osobna kwestia, bo meczety w Polsce są przynajmniej od XVII wieku. My się akurat islamu bać nie musimy. Natomiast
może synagoga, ale powiedzieć.
Ale pomnik Holokaustu na przykład, no to trzeba by rzeczywiście wyedukować sporą grupę odbiorców, żeby wytłumaczyć, czym jest to zanurzanie się w totalitaryzm, który chcieli wyrazić za pomocą formy twórcy pomnika Holokaustu w Berlinie.
Zaczęliśmy mówić o architekturze, ja wywołałem ten wątek. W państwach, w których panuje władza dyktatorska, również architektura stawała się takim stemplem władzy. Czy pan zauważa, że w tych współczesnych krajach o takiej dojrzałej demokracji ciągle silne są takie tendencje w architekturze, że władza lubi stemplować tę wspólną przestrzeń właśnie taką architekturą władzy?
Nie, wydaje mi się, że tego zupełnie nie ma. A
zresztą, to przerobiliśmy już, tak?
To znaczy, nie przerobiliśmy, tylko przerobiły dojrzałe demokracje. Jeszcze bym nas do tej grupy nie włączał.
Na taki poziom demokracji, jaki mają w Niemczech, my jeszcze tutaj trochę poczekamy.
Niestety tak.
Jak to mówi Kisiel, 40 lat?
Przez pustynię.
40 lat przez pustynię. A dzisiaj państwa i moim gościem był pan doktor habilitowany Przemysław Rottengruber, etyk i kulturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Biedna ojczyzna zgnieciona przez tych, którzy nadużywają władzy, a nie wiedzą, co to skromność, śpiewa Franco Battiato.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti. E gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni. Questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà. Non cambierà. Forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà. Cambierà. Sì, che cambierà. Vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali. che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Dzisiaj z Jakubem Głazem w naszym stałym cyklu Miasto w budowie umówiliśmy się pod pomnikiem Armii Poznań, wybudowanym już 30 lat temu. W przystanku Kultura mówimy dzisiaj o tym, w jaki sposób można reinterpretować pewne narodowe symbole. Z pomnikami jest ten problem, szczególnie w Polsce, że one na ogół nie reinterpretują narodowych symboli, tylko jeden do jeden te narodowe symbole próbują pokazać. Tutaj, w tym wypadku pomnika Armii Poznań, mamy jednak do czynienia z dosyć dobrym przykładem takiego artystycznego skrótu.
To nie do końca tak, że zawsze te pomniki były w Polsce dosłowne. My kiedyś mieliśmy tradycję stawiania, szczególnie po I wojnie światowej, kopców, które robiły za takie dość uniwersalne znaki w przestrzeni, które miały upamiętnić znane, legendarne czasami nawet postacie.
Przypomnijmy, że w Poznaniu też chcieliśmy sobie taki kopiec usypać.
W Poznaniu byśmy go sobie usypali, tylko że hitlerowcy go później rozebrali w czasie wojny, zresztą rękami tych samych ludzi, którzy sypali go w latach 20.
Ale wróćmy do tego monumentu, w którym teraz w zasadzie właśnie, to jest dosyć dziwne, jesteśmy w środku, prawda?
To jest pomnik, chyba jeden z najbardziej udanych pomników w Poznaniu, chociaż wielu ludzi pewnie by się ze mną nie zgodziło z tego względu, że właśnie nie przedstawia on figuralnie żołnierzy i to niemieckich i polskich, tylko w pewien metaforyczny, bardzo ciekawy metaforyczny sposób pokazuje tę hitlerowską nawałę, która zwaliła się tutaj na Wielkopolskę i której Polacy nie mogli dać rady. Polacy symbolizowani są tutaj przez ostre piki, na które zwalają się ciężkie kamienno-betonowe bloki, które symbolizują nawałę hitlerowską. I to jest bardzo ciekawy sposób na interpretację tego historycznego wydarzenia. Zresztą opatrzony komentarzem, który dopowiada tym, którzy mieli wykonać niewykonalne dzieło.
Rzeźbiarką w tym wypadku jest Anna Rudzińska, natomiast, co ciekawe, w tworzeniu tego monumentu brał udział także architekt Józef Iwiański. No właśnie, architekt akurat w przypadku pomnika Armii Poznań był bardzo potrzebny, bo ten pomnik jednak dosyć mocno zawłaszcza przestrzeń.
On nie tyle ją zawłaszcza, co on ją organizuje dookoła siebie i to organizuje w sposób bardzo udany, bowiem jest to bardzo nowoczesna forma. A w historycznym otoczeniu wzgórza Świętego Wojciecha mimo to siedzi w tej przestrzeni bardzo dobrze. Ona widoczna jest z wielu stron, zamyka osie perspektywy, osie widokowe. Przez to właśnie pokazuje nam, jak tego typu dzieła należy komponować, że pomnik nie tylko ma odzwierciedlać ideę, ale także ma porządkować przestrzeń, dopowiadać, uzupełniać ją odpowiednio, tak żeby ona wyglądała lepiej niż przed jego postawieniem.
Tutaj zachodzi taka sytuacja, o której mówiłeś na początku, że pewną ideę, czyli w tym wypadku chodzi o żołnierzy Armii Poznań, można było upamiętnić w sposób niefiguratywny. Tutaj co prawda jest taka płaskorzeźba, ona pokazuje figury walczących żołnierzy, ale to nie jest dominanta plastyczna.
To nie jest dominanta, ponieważ ten pomnik szanuje wyobraźnię i szanuje inteligencję odbiorcy, w przeciwieństwie do wielu dzieł, które obecnie tej inteligencji i wyobraźni szanować nie chcą. Często za sprawą inicjatorów budowy tych pomników, którym wydaje się, że jeżeli nie pokażą, nie wiem, martwego konia przebitego dzidą, ewentualnie żołnierza, który krwawi, to wtedy odbiorca nie zrozumie, o co chodzi. Wydaje mi się, że tego typu metaforyczne podejście jest o wiele lepsze. Ten pomnik ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę, mianowicie to, że on żyje. W dniach, kiedy nie odbywają się tu żadne uroczystości martyrologiczne, przychodzą sobie deskorolkarze i na tej granitowej, bardzo równej posadzce jeżdżą. Myślę, że ci, którzy walczyli o wolną Polskę w 1939 roku, byliby bardzo zadowoleni, widząc, że ich wnukowie, ewentualnie prawnukowie, mogą cieszyć się tą przestrzenią i tak nią bawić, nawet można by powiedzieć.
I pomyślałem sobie, że w tym wypadku jako kontrprzykład, kontrpropozycję moglibyśmy podać pomnik Państwa Podziemnego, który znajduje się też w Poznaniu niedaleko, vis-a-vis Kościoła Dominikanów przy Alei Niepodległości, który wykorzystuje całkowicie inne motywy niż pomnik Armii Poznań.
Tam mamy latające gołębie, ptaki, wszystko bardzo dosłowne, wszystko dość topornie pokazane. Niestety ten pomnik stanął w czasach, kiedy twórcy, rzeźbiarze, artyści mieli mniej do powiedzenia niż inicjatorzy. inicjatorzy budowy tego pomnika, a często gust inicjatorów jest gustem dość popularnym, ludowym, który domaga się tego typu figuratywnych przedstawień. Dość powiedzieć, że pomnik Armii Poznań też nie spotkał się z ciepłym przyjęciem kombatantów, którym został on wtedy poświęcony, tak więc czasami dobrze jest, jeżeli to jednak artyści, architekci mają głos decydujący, jeżeli forma pomnika wybierana jest w konkursie. Mamy w sąsiedztwie jeszcze jeden zły pomnik upamiętniający katastrofę narodową, czyli pomnik ofiar Katynia, który także jest bardzo nieforemną, nieciekawą bryłą, która została wepchnięta na tyły zamku przez zwolenników postawienia tegoż. Zresztą planowali później dostawić jeszcze kolejny symbol, matkę sybiraczkę, która miała orbitować niejako dookoła tego pomnika. Szczęśliwie udało się ten pomysł utrącić, ale takich pomników niestety w Polsce, nie tylko w Poznaniu, jest bardzo dużo.
Czy przyszłością takich monumentów, które w Polsce powinny powstawać, jest jednak rodzaj takiego skrótu, bardziej pójścia w kierunku architektury, aniżeli właśnie figuratywnych przedstawień?
Jak najbardziej. Spójrzmy na Berlin. Mamy tam dwa bardzo dobre pomniki, znowu poświęcone II wojnie światowej, mianowicie pomnik ofiar Holokaustu, czyli te betonowe bloki, wśród których można się zagubić, symbolizujące tą całą beznadziejną sytuację, w której znaleźli się wtedy Żydzi, oraz bardzo świeży pomnik poświęcony eksterminacji Romów. Jest to sadzawka w dużym czarnym zagłębieniu symbolizująca łzy przelane przez ofiary oraz ich rodziny, a także z motywem odradzającego się życia, takim trójkątnym motywem, który pojawia się pośrodku tej sadzawki co jakiś czas. Pomnikiem może być także na przykład park. W Poznaniu mamy taką sytuację, chociaż już ten pomnik nie do końca jest aktualny, to cała Cytadela była kiedyś parkiem, pomnikiem Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, tak więc w ten sposób też można historyczne wydarzenia upamiętniać. W Hiroshimie mamy także plac połączony z Centrum Pamięci poświęconym zagładzie miasta. Także muzea mogą być dobrymi pomnikami, no bo jednak o wiele bardziej przysłużył się pamięci o Powstaniu Warszawskim obiekt Muzeum Powstania niż dość nieudany, bardzo figuratywny pomnik stojący w centrum Warszawy.
Takim pomnikiem jest też oczywiście zburzony kościół pamiątkowy w Berlinie, który także mówi wyraźnie o tym, co się w tym miejscu stało podczas II wojny światowej. A dzisiaj w naszym stałym cyklu Miasto w budowie mówiliśmy o tym, jak można narodowe mity i symbole zreinterpretować w dobrych pomnikach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program realizowała Edyta Mosińska. Do jutra do godziny 9:00 żegna się Maciej Kucharski. A na koniec kolejny protest song. Co prawda 1 maja już za nami, ale warto czasami przypomnieć sobie słynną pieśń komunardów autorstwa Bertolda Brechta.
Zważywszy, żeśmy byli słabi, wyście praw namnożyli, co ujarzmić nas pozwolą. My prawa te unieważniamy oczywiście, zważywszy, że się nie godzimy już z niewolą, zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i bagnetem w pierś. Postanawiamy, że nam odtąd podłe życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i bagnetem w pierś, postanawiamy, że nam odtąd podłe życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, żeśmy dotąd głód cierpieli i pozwalali się okradać, teraz trzeba stwierdzić, że nas tylko szyba dzieli od potrzebnego nam dobrego chleba. Zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i bagnetem w pierś, postanawiamy, że nam odtąd podłe życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i bagnetem w pierś, postanawiamy, że nam odtąd
życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, że traf, choćby najszczęśliwszy, nie sprawi, żeby od was czegoś się doprosić. Przejmiemy sami kraj i rząd, zważywszy, że jak nie będzie was, to dla nas będzie dosyć. Zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i magnetem w pierś. Postanawiamy, że nam odtąd podłe życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, że wy wtedy nam grozicie karabinami i bagnetem w pierś, postanawiamy, że nam odtąd podłe życie będzie straszniejsze niż śmierć. Zważywszy, że nas władze ciągle zwodzą i nie ufamy w to, co rząd przyrzeka, postanawiamy, że pod własną wodzą stworzymy teraz dobre życie dla człowieka. Zważywszy, że i tak nie zrozumiecie,